Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest piątek, 29 lutego. Proszę tu zauważyć, to rok przestępny. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Adela i realizator Pablito. Po dzienniku, w którym udział weźmie Piotr Błyński, usłyszą Państwo korespondencję Kazimierza Sobolewskiego z Polski, przegląd prasy, felieton ekonomiczny, postscriptum Stefana Rygiera, kronikę filmową Anny Rzeczyckiej, magazyn Polskiego Radia dla Zagranicy Mija Tydzień i magazyn Eureka Piotra Rosochowicza. Oto najważniejsze doniesienia dnia, mówi Pary Szeryfi. Na początek wiadomość z pogranicza kroniki towarzyskiej i globalnej strategii. Pomimo munduru i hełmu na same oczy, media wytropiły w Afganistanie księcia Harry'ego, który odbywał tam służbę wojskową. Teraz zaś z oczywistych względów bezpieczeństwa musi szybko wrócić do babci do Londynu. Sekret udało się utrzymać przez prawie 3 miesiące. Podporucznik Harry Wales służył w swoim pułku Blues and Royals w południowym regionie Helmand jako pierwszy członek rodziny królewskiej na froncie od czasu księcia Andrzeja w wojnie falklandzkiej 26 lat temu. Miał wrócić w kwietniu, a media obiecały do tego czasu utrzymać tajemnicę. Złamała ją jednak wczoraj amerykańska witryna internetowa Drudge Report. Jeszcze wcześniej zrobił to australijski magazyn kobiecy. Wieść jednak przeszła wówczas bez echa. Zupełnie inna sensacja o szczególnie przykrym zapachu wybuchła w Belgii i we Francji. Przed mikrofonem Piotr Błoński.
Wśród czytelników książki Przeżyć z wilkami i widzów filmu zrealizowanego pod tym samym tytułem przez francuską reżyser Vera Belmont zapanowała konsternacja. Historia 8-letniej żydowskiej dziewczynki, która w latach wojny przeszła na piechotę 3000 kilometrów w poszukiwaniu swych rodziców wywiezionych do hitlerowców przez hitlerowców do obozu, okazała się całkowicie zmyślona. Wydana w 1997 roku w formie książkowej, przełożona na wiele języków, zanim stała się kanwą wspomnianego filmu, historia ta budziła zainteresowanie i podziw właśnie dlatego, że była tak nieprawdopodobna. Bohaterka przeżywa dlatego, że w tej wędrówce chronią ją napotkane po drodze wilki. Historia nie wytrzymała jednak krytycznej analizy przeprowadzonej przez historyków. Podająca się za bohaterkę tej całej historii autorka mieszkająca w USA, Misha de Fonseca, przyznała, że sama sobie opowiedziała inne życie. Urodziła się ona w roku 1937, a nie 4 lata wcześniej, jak w książce. Co szczególniejsze, jej rodzice nie byli Żydami. Jej rodzina nazwiskiem de Waal pochodziła z Brukseli. Prawdą jednak jest to, że jej rodzice zostali zesłani do obozu, prawdopodobnie za udział w ruchu oporu, i że tam zginęli. Na łamach belgijskiego dziennika Le Soir Misha de Fonseca tłumaczyła swą identyfikację z narodem żydowskim tym, że jako dziewczynka czuła się po aresztowaniu rodziców odrzucona przez dalszą rodzinę, która ją przygarnęła. Prosi też w tym samym wywiadzie o wybaczenie tych, którzy czują się oszukani przez całą tę historię. Reżyser Vera Belmont przyznała ze swej strony, że ma do niej lekką pretensję, choć równocześnie bardzo jej współczuje. Z czołówki filmu wycofuje się na gwałt napis oparte na prawdziwych wydarzeniach.
Mówi Pary Szeryfi. W Rosji zakończyła się kampania wyborcza. Tu też należy się zastanawiać, czy jesteśmy w domenie rzeczywistości, czy fikcji. Prezydent Władimir Putin wezwał dzisiaj swoich rodaków, by głosowali na jego oficjalnie namaszczonego następcę, wicepremiera Dmitra Miedwiediewa, co raczej nie budzi i tak niczyich wątpliwości. Miedwiediew, prezes Rady Nadzorczej Gazpromu, liczyć może nawet na 80% głosów. Komunista z Juganów na maksimum 16%, Żyrynowski na 14%, a marginesowy proeuropejski kandydat Andrzej Bogdanow na 1%. Suma, jak Państwo zauważyli, przerasta oczywiście 100%, a to dlatego, że podaliśmy możliwości maksymalne. Innych kandydatów Kreml do wyborów nie dopuścił. Wedle ośrodka badania mediów w czasie kampanii Miedwiediew wystąpił w rosyjskich mediach 17 razy dłużej niż wszyscy jego konkurenci razem. Przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej Władimir Czurow uzasadnił to jego rangą w państwie. Dodajmy, że w istocie nie prowadził kampanii i nie wdał się w publiczną dyskusję z nikim. Jedyna kwestia tyczy obecnie frekwencji, przy czym reżim nie szczędzi środków nacisku, by wypadła ona jak najlepiej. Putin oświadczył już, że zgodził się zostać premierem swego wicepremiera, lecz ich wzajemne stosunki stanowią przedmiot niezliczonych spekulacji. Mówi Parysz, RFIM. Serbia zaprotestowała oficjalnie wobec sekretarza generalnego ONZ przeciwko powołaniu Międzynarodowej Grupy Roboczej nadzorującej Organizację Suwerenności Kosowa. Zdaniem szefa serbskiej dyplomacji powołanie tej grupy wczoraj w Wiedniu jest nielegalne i gwałci mandat ONZ. W skład grupy wchodzi 12 państw Unii Europejskiej, Szwajcaria, Turcja i USA. Szef dyplomacji szwedzkiej, Carl Bildt, wezwał Serbię, by się przestała izolować, a kraje europejskie namawia do wysiłków, by właśnie do tego nie dopuścić. W Bukareszcie na wspólnej konferencji prasowej z rumuńskim ministrem spraw zagranicznych Adrianem Czerojanu Bildt wezwał Belgrad, by nie zrywał rozmów na temat zacieśnienia współpracy z Unią i dalszych europejskich perspektyw kraju. Tymczasem serbskie organizacje pozarządowe zwróciły się do wymiaru sprawiedliwości o śledztwo w sprawie pogróżek, jakich władze dopuszczają się wobec osób podejrzanych o niedostatek patriotyzmu w kwestii Kosowa. Nawet za reżimu Milosiewicza, piszą 44 organizacje w oświadczeniu, nie było ze strony władz podobnego zachęcania do aktów przemocy wobec tych, co myślą inaczej. Organizacje domagają się szczególnie dochodzenia wobec ministra infrastruktury Velimira Ilića. Ponadto, jak wynika z depesz i jak można się było spodziewać, mieszkający na północy prowincji Serbowie kosowscy systematycznie zrywają wszystkie więzy z częścią albańską Kosowa, oddając się pod opiekę Belgradowi. Dziesiątki policjantów serbskich pracujących dla władz w Prysztynie wypowiedziało im posłuszeństwo. Cytowany przez Reutersa serbski minister potwierdził, że Serbia zamierza powołać do życia własną policję w serbskich regionach Kosowa, co jest rzekomo zgodne z tajnym planem Belgradu, zmierzającym do utrzymania wpływów na północy Kosowa, gdzie koncentruje się 120 tysięcy Serbów tam żyjących. Mówi Parysz RFI. Władze izraelskie kategorycznie zdementowały informacje prasy światowej, która, tłumacząc tendencyjnie słowa izraelskiego wiceministra obrony, posądziła władzę o zamiar przeprowadzenia zagłady, Shoah, na terenie Gazy. Wiceminister Matan Wilnai powiedział, że kontynuując ostrzeliwanie terytorium izraelskiego z terenu Gazy, Palestyńczycy ściągną na siebie jeszcze gorszą katastrofę niż te, które dotąd ich spotkały. Minister użył istotnie hebrajskiego słowa Shoah, które ma sens potoczny i znaczy katastrofa, kataklizm. I z tej też przyczyny dostało się do słownictwa tyczącego zagłady Żydów w II wojnie światowej. Rzecznik ministerstwa zarzucił mediom nadużycie, podkreślając, że wystarczyło zajrzeć do pierwszego lepszego słownika, by sprawdzić sens tego słowa. Grupa intelektualistów i artystów polskich zwróciła się do prezydenta Lecha Kaczyńskiego o automatyczne przywrócenie narodowości polskiej obywatelom pochodzenia żydowskiego, którzy zostali jej pozbawieni w czasie antysemickiej nagonki 40 lat temu. Liczbę ofiar tej kampanii ocenia się na 15 do 20 tysięcy osób. Wyrzucone z pracy, pozbawione dowodów osobistych i paszportów, wyposażone w dokumenty podróży, zostały one wypędzone na emigrację. Wśród sygnatariuszy apelu figurują Andrzej Wajda, Wisława Szymborska i Agnieszka Holland. Lech Kaczyński opowiedział się za tym już w czasie wizyty w Izraelu 2 lata temu. Niemniej do tej pory żadna ustawa tej sprawy nie załatwiła, a wypędzeni przez komunistów Polacy żydowskiego pochodzenia wciąż użerają się z polską biurokracją, choć większość z nich nie ma na to ani siły, ani ochoty, uważając tę procedurę za upokarzającą. Mówi Parysz RFI. Mnożą się apele o uwolnienie Ingrid Betancourt. Przed mikrofonem Piotr Błoński.
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża ponowił swą propozycję wysłania ekipy medycznej do obozów FARC-u w Kolumbii w celu udzielenia pomocy Ingrid Betancourt. Uwolniony w środę przez FARC jej współtowarzysz w niewoli, Luis Eladio Pérez, dostarczył bowiem bardzo niepokojących wiadomości o jej stanie zdrowia. Wczoraj rodzina Ingrid Betancourt we Francji rzuciła apel o uratowanie jej przed śmiercią. Prezydent Sarkozy wyraził gotowość udania się osobiście na miejsce, by ją odebrać z rąk FARC-u, jeśli będzie taka możliwość. Dziś do apeli o uwolnienie Ingrid Betancourt dołączyła się Hiszpania. Te okoliczności wykorzystuje zachowujący kontakty z FARC-iem prezydent Wenezueli Hugo Chavez, który przedstawia się jako wyraziciel wspólnego stanowiska wielu państw Ameryki Południowej i Europy i który wskazuje na prezydenta Kolumbii Uribe jako na tego, który porozumieniu się sprzeciwia. Uribe w istocie nie zamierza ustąpić przed żądaniem demilitaryzacji strefy 800 km², która miałaby być ceną za hipotetyczne uwolnienie Ingrid Betancourt. Wszystko to nic nie ujmuje z dramatyzmu sytuacji tej ostatniej, o której postawie z ogromnym wzruszeniem wypowiadał się na antenie RFI wspomniany Luis Eladio Pérez.
Yo le debo la vida a Ingrid.
Zawdzięczam życie Ingrid. Kiedy popadałem w śpiączkę cukrzycową, kiedy miałem zawał serca, to ona robiła co mogła, by mi pomóc. Wyciągała mnie z tego, zajmowała się mną, kiedy nie mogłem zrobić ani jednego kroku, prała moje ubrania.
Imagine się, jak się siento. ¿Cuál es mi compromiso con ella?
Luis Eladio Pérez apelował też do dowódców FARC-u, by chociaż przenieśli Ingrid Betancourt w takie warunki, w których będzie mogła przeżyć.
Niemiecką partią socjaldemokratyczną SPD dosłownie zatrzęsło po decyzji przewodniczącego Kurta Becka, by otworzyć ją w stronę parakomunistów z partii Die Linke, czyli Lewica. Wiceprzewodniczący partii, zarazem minister finansów w Wielkiej Koalicji, Peer Steinbrück, oświadczył, że stwarza to problem wiarygodności SPD i pogrąża ją w bardzo poważnym kryzysie. Tymczasem zaś mniejszościowe skrzydło lewicowe SPD przyklasnęło inicjatywie Becka. Jak wiadomo, Die Linke powstała z połączenia skrajnie lewicowej partii byłego przywódcy SPD Oskar Lafontaine'a z postkomunistami z PDS, dziedzicami SED Ulbrichta i Honeckera. Pierwszy sojusz regionalny na zachodzie kraju, na wschodzie to nie nowość, zrodził się w Hesji przy błogosławieństwie Becka. Wyklucza on na razie sojusz z lewicą na szczeblu krajowym. Zdaniem obserwatorów jednak to tylko kwestia czasu. Zdaniem wpływowego lewicowego tygodnika Die Zeit, sojusz SPD Lewica Zieloni nie ma większości w społeczeństwie. Mówi Paryż RFI, Microsoft postanowił obniżyć cenę swojego nowego systemu eksploatacyjnego Windows Vista przy okazji publikacji w tym roku pierwszego plastra na jego schorzenia, Service Pack 1. Klienci kupują system tylko wraz z nowymi komputerami, gdzie Vista zainstalowana jest niejako z urzędu. Natomiast ani im w głowie kupować go drogo i osobno w pudełku. Mamy teraz dla Państwa korespondencję z Polski, którą nam nadesłał Kazimierz Sołolewski.
Chcemy pokazać, że język francuski nie jest tylko językiem kultury, ale i językiem pracy i że może on stanowić wartość dodaną na konkurencyjnym rynku pracy. Powiedział ambasador Francji w Polsce pan François-Barry de Longchamp podczas uroczystości otwarcia francuskich dni kariery, czyli Forum na Rzecz Zatrudnienia. Trzeba dodać do tych słów francuskiego ambasadora, że francuski język pracy, język biznesu jest szczególnie w Polsce ważny, gdyż Francja jest pierwszym zagranicznym inwestorem nad Wisłą, zatrudniającym prawie 200 tysięcy osób w firmach francuskich oraz polsko-francuskich. Dlatego język francuski stwarza ciekawe perspektywy zawodowe dla młodych Polaków. Ambasador de Longchamp wskazał na Instytut Francuskie w Warszawie i Krakowie oraz na 17 ośrodków Alliance Française w Polsce, które proponują kursy języka francuskiego. W Polsce dzięki nim można zdać francuską maturę oraz po studiach zdobyć dyplom taki sam jak we Francji. Głównym jednak celem francuskich dni kariery, które zostały zorganizowane już po raz drugi, jest, jak to określał ambasador Francji, prosta możliwość ułatwienia kontaktów między poszukującymi pracy i tymi, którzy mają pracę do zaoferowania. To warszawskie Forum na Rzecz Zatrudnienia przedstawia w tym roku 1500 ofert pracy w Polsce, we Francji oraz w Luksemburgu. I ta oferta skierowana jest do studentów, do uczniów szkół zawodowych i do młodych pracowników oraz do wszystkich zainteresowanych znalezieniem pracy. Organizatorem forum są ambasada Francji w Polsce oraz francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce przy wsparciu władz Uniwersytetu Warszawskiego, władz Warszawy i Ministerstw Nauki oraz Pracy. Byłem w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie forum się odbywa i dosłownie przeciskałem się przez tłumy młodych ludzi zainteresowanych bogatą ofertą pracy. Organizatorzy forum uruchomili kilkanaście autokarów z Gdańska, Lublina, Łodzi, Torunia i kilku innych miast Polski, aby z oferty mogli skorzystać nie tylko młodzi warszawiacy. I na koniec warto może podać informację o wielkości współpracy polsko-francuskiej. Otóż wartość inwestycji francuskich w Polsce wynosi około 17 miliardów euro. Francja wyprzedza pod tym względem Niemcy, Stany Zjednoczone oraz Holandię. Z kolei Polska jest największym partnerem handlowym Francji w strefie Europy Środkowo-Wschodniej. Wymiana handlowa między Polską a Francją osiągnęła w minionym roku wartość prawie 11 miliardów euro. Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
A teraz mamy dla Państwa przegląd prasy porannej i popołudniowej.
Dwa tematy walczą o pierwszeństwo na pierwszych stronach francuskich gazet: wybory prezydenckie w Rosji i apel o uratowanie Ingrid Betancourt z rąk kolumbijskich FARC. Dmitrij Miedwiediew, kandydat obozu rządzącego, zostanie bez wątpienia wybrany w niedzielnym głosowaniu. Katolicki dziennik La Croix nie ma co do tego żadnych złudzeń, jak zresztą przygniatająca większość francuskich mediów. W ostatnich tygodniach publiczna telewizja we Francji oraz ambitny kanał Arte nasiliły kampanię informacyjną na temat imperium Putina. Szkoda, że to nie Francuzi wybierają prezydenta Rosji. Wynik byłby mniej oczywisty. Ulice Moskwy zostały bez żenady udostępnione kandydatowi Kremla. Opozycja demokratyczna została skazana na niemotę. Opozycja nacjonalistyczna lub komunistyczna występuje w roli dogodnego statysty. La Croix wymienia czterech oficjalnych kandydatów. Prócz dotychczasowego wicepremiera Miedwiediewa w szranki stanęli komunista Ziuganow, skrajny nacjonalista Żyrynowski i nikomu nieznany Andrzej Bogdanow, którego głównym atutem są długie włosy. Miedwiediew próbuje naśladować Putina, tytułuje swe wnikliwe obserwacje katolicki dziennik. Benjamin Kenel nadesłał obszerny reportaż z wizyty kandydata w Kazaniu. Miedwiediew nie prezentuje żadnego programu wyborczego, nie uczestniczy w debatach, nie odpowiada na pytania wyborców. Nawet nie apeluje, by na niego głosować. Gdy ktoś rzuca z tłumu: panie Miedwiediew, można panu zadać jedno pytanie? Kandydat rusza dalej, nie mrugnąwszy okiem. Zszokowana jest natomiast jego młoda PR, obarczona kontaktami z prasą. Tego się nie robi, to kwestia dobrego wychowania. Odpowiemy na wszelkie pytania, ale muszą zostać one nadesłane wcześniej. Wicepremier nie jest tutaj w ramach kampanii, to zwykła podróż robocza. Podróż robocza, czy już kampania, trudno powiedzieć. Tak oto przebiega prawdziwa, fałszywa kampania kandydata obozu rządzącego. Najgorsze, pisze wysłannik gazety, że Kreml nie potrzebuje tych wszystkich manipulacji, bo i tak jest niezwykle popularny. Na Kremlu zasiądzie zatem duet: w fotelu prezydenckim Dmitrij Miedwiediew, na stanowisku premiera Władimir Putin. Czy mają szansę na wzajemne zaufanie? Pyta Guy Moll znów na łamach La Croix. Putin ustawił całą kampanię pod znakiem stabilizacji, ale nie ukrywa, że bosem pozostanie on. Jak na razie Miedwiediew idealnie odgrywa napisaną dla siebie partyturę, charakteryzuje go pełna lojalność. Jednak ci, którzy go znają, twierdzą, iż między mistrzem a uczniem istnieją pewne rozbieżności. Jako prawnik i liberał Miedwiediew nie popiera wykorzystywania sądów do celów politycznych. Metodę tę powszechnie uprawiają byli pracownicy KGB z najbliższego grona obecnego prezydenta. Dalsze funkcjonowanie machiny państwa, uliwionej od 8 lat przez Putina, możliwe będzie jedynie wtedy, gdy relacje między oboma panami okażą się kwitnące. Putin chce wierzyć, że duet zagra pod jego batutą. Czy namaszczony następca okaże się posłuszny? Zobaczymy. Kończy Alain Guillemot. Wyścig z czasem, by ocalić Ingrid Betancourt, czytamy na główek Le Figaro. Wtóruje mu dramatycznym apelem: aujourd'hui en France, ratujmy Ingrid Betancourt. Nicolas Sarkozy gotów jest pojechać do Kolumbii, by zabrać zakładniczkę. Pytanie tylko, kiedy dojdzie do otwarcia strefy zdemilitaryzowanej, wymaganej przez FARC dla jakiejkolwiek wymiany zakładników. Są oni ostatnią kartą przetargową marksistowskiej partyzantki, osłabionej silną pozycją armii rządowej, pisze Arnaud de Lagrange. Świetnie uzbrojona, nowoczesna, zorganizowana armia kolumbijska ma wyraźną przewagę w terenie. FARC stracili siłę nacisku, jaką dysponowali jeszcze 2-3 lata temu. Dysponują siłą 9 tysięcy bojowników, podczas gdy w roku 2000 mieli ich dwa razy więcej. Le Figaro pisze dalej: finansowo FARC mogą dalej liczyć na wpływy ze szmuglu koki do produkcji kokainy, ale politycznie są coraz bardziej odizolowani. Powodzenie gigantycznej manifestacji anty-FARC 4 lutego, pierwszej tego typu w Kolumbii, pokazało aż nadto dobitnie, że społeczeństwo kolumbijskie odrzuca ich metody walki. Wieści przywiezione przez czterech zwolnionych zakładników, wśród nich byłego senatora Luisa Eladio Pereza, są katastrofalne. Ingrid cierpi na chroniczną żółtaczkę typu B. Na zorganizowanej konferencji prasowej Perez zwrócił się nawet z apelem do dowództwa FARC, by zelżyło urągające godności ludzkiej warunki jej niewoli. Ciesz się każdą chwilą wolności, krzyknęła doń Ingrid 4 lutego, gdy widział ją po raz ostatni w obozie FARC, gdy partyzanci ich rozdzielili. RFI.
Radio France Internationale.
Popołudniowe wydanie dziennika Le Monde zajmuje się dzisiaj na pierwszej stronie bezrobociem we Francji i polityką francuską w Afryce. Na tydzień przed wyborami samorządowymi we Francji, gdzie obywatele chodzą z coraz bardziej ponurą miną z powodu malejącej siły nabywczej pieniądza, rząd miał nadzieję oprzeć się na ostatnim już pozytywnym wskaźniku, wskaźniku bezrobocia, który obniżał się nieprzerwanie od kilku miesięcy. Tymczasem opublikowane właśnie dane ujawniły, że tendencja ta się zmieniła. Bezrobocie zaczyna rosnąć, a w konsekwencji obniża się jeszcze bardziej morale obywateli niewierzących rządowi, iż jest to tylko sytuacja przejściowa. Czytamy w dzienniku Le Monde, który w dodatku wybija tłustym drukiem, że we Francji bezrobocie zaczyna rosnąć, a w Niemczech ciągle maleje. Do tendencji zniżkowej w sondażach, oprócz spektakularnie niskich notowań prezydenta, dołącza się więc i bezrobocie, i morale obywateli, i ocena szans na zmianę sytuacji. Pesymizm u Francuzów instaluje się na dobre. Czy popularność prezydenta Sarkozy'ego nieco się poprawi po zapowiedzianej wczoraj w parlamencie południowoafrykańskim gruntownej odbudowie polityki francuskiej w Afryce? Sądząc po lekturze Le Monde, to chyba nie bardzo, bo od słów do czynów jeszcze daleko. Prezydent zapowiedział przenegocjowanie układów wojskowych zawartych w chwili odzyskania niepodległości przez państwa afrykańskie, umów, które są teraz podstawą prawną dla obecności żołnierzy francuskich w tych krajach. Deklaracje Nicolas Sarkozy'ego mają przede wszystkim na celu obalenie oskarżeń o neokolonializm, ale w praktyce wygląda to inaczej. Le Monde przypomina, że o dzień wcześniejsza wizyta w Czadzie była po prostu poparciem dla prezydenta Déby, który utrzymał się przy władzy po ostatniej próbie puczu, dzięki, jak się wydaje, również pomocy francuskich żołnierzy. Koniec z traktowaniem pobłażliwie mieszkańców Afryki, którzy powinni wziąć los w swe ręce, deklaruje prezydent, jednocześnie popierając dyktatorów i milczeniem pomijając rozprawianie się z opozycją. Pan Sarkozy obiecał skończyć z francuską Afryką swych poprzedników, powinien dotrzymać słowa i przejść od słów do czynów, podkreśla dziennikarz Le Monde.
Przegląd prasy przygotowały Agnieszka Kumor i Anna Bernhardt, a nasz serwis europejski ma dla Państwa Piotr Błoński.
Nie mogę zgodzić się na to, by Stany Zjednoczone negocjowały dwustronnie z krajami członkowskimi Unii Europejskiej w sprawach, które wchodzą w kompetencje wspólnotowe, oświadczył nie bez irytacji komisarz europejski Franco Frattini na wieść o tym, że rząd czeski podpisuje dwustronne porozumienie z USA o zniesieniu przez nie wiz dla obywateli czeskich. Unia Europejska nie zdołała jak dotąd przekonać Waszyngtonu do tego, by traktował na równi wszystkie kraje unijne. Spośród mieszkańców tzw. starych państw Unii tylko Grecy muszą starać się o wizy do USA. Spośród tzw. państw nowych tylko Słoweńcy są z tego obowiązku zwolnieni. Sprawa wiz jest także problemem w stosunkach polsko-amerykańskich. Wobec bezskuteczności wspólnych europejskich starań Czechy, Polska, Węgry, Estonia czy Litwa próbują uzyskać od Waszyngtonu ustępstwo na własną rękę, na co pozostałe kraje krzywo patrzą. Czesi tłumaczą, że 4 lata czekali na darmo. Komisja Europejska rozważała podjęcie sankcji przeciw Czechom, ale zrezygnowała z tego, stwierdzając, że w ostatecznej wersji porozumienie czesko-amerykańskie nie zawiera sprzecznych z polityką unijną zobowiązań dotyczących przekazywania informacji osobowych o pasażerach lotów do USA. Wiąże się to z przewidzianym w porozumieniu elektronicznym systemem przyznawania zgody na podróż do USA, zastępującym system wizowy. Komisja obawia się wszelako, że te zobowiązania zostaną przywrócone w przepisach wykonawczych. Tak czy owak, pilne staje się ustalenie, co w tego rodzaju umowach międzynarodowych należy do kompetencji danego kraju, a co do kompetencji unijnych. Dla przykładu, obecność uzbrojonych strażników na pokładzie samolotu to decyzja poszczególnych krajów. Założenie elektronicznego systemu pozwolenia na podróż to już kompetencja unijna.
Postscriptum, Stefan Eliger.
Francuzi nie wybrali sobie prezydenta, ale temat do konwersacji. Słychać zewsząd trafną diagnozę. Nicolas Sarkozy dba o to, aby podsycić dyskusję 3 razy dziennie przed i po jedzeniu. Każda rozmowa w knajpie, sklepie i salonie zjeżdża po chwili na Sarkozy'ego, jakby stał się narodową obsesją. Wielu Francuzów zastanawia się odtąd zgoła, czy zamiast prezydenta nie wybrali sobie problemu, którego rozwiązania nie widać, gdyż każdy dzień niesie nowe niespodzianki. Stan łaski trwał do listopada. Coś się załamało w momencie żałosnej wizyty Kaddafiego w Paryżu. Od tej chwili zdestabilizowany prezydent próbuje rozpaczliwie złapać oczko, na przemian epatując publikę swym życiem prywatnym bez kompleksów i serią nieprzemyślanych prowokacji na forum publicznym. Im bardziej zaś epatuje, tym bardziej jego krzywa popularności leci na pysk. Sarkozy, utalentowane zwierzę polityczne, próbuje zamortyzować upadek natychmiastowym spuszczeniem z tonu i udawaniem, że żadnej prowokacji nie było. Ale że wilka ciągnie do lasu, ratuje się głównie ucieczką do przodu, starając się z dnia na dzień przelicytować własne prowokacje nowymi, w nadziei, że sfora dziennikarzy i opinia rzuci się na tę jeszcze świeższą, bardziej smakowitą kość, zapominając z rozpędu o wczorajszej polemice. Oszołomiona publika i dziennikarze dawali się długo nabierać, lecz w pewnej chwili miarka się przebrała. Po fazie systematycznej apologetyki nastąpiło równie systematyczne linczowanie. Media, podobnie jak Sarkozy, myślą jedynie o tym, jak głaskać z włosem klienta telewidza czy wyborcę. Z chwilą, gdy wiatr się zmienił, przystąpiono hurmem do strącania z piedestałów otchłań hańby wczorajszego idola. Nie trzeba było zresztą się wysilać, gdyż idol raz po raz, samobójczym wręcz zacięciem, sam strzela sobie w nogę. W środę prezydent przedstawia nowy program szkoły podstawowej, w której uczniowie mają przyswoić wreszcie zasady obywatelskiej kurtuazji, moralności i poprawności językowej. W sobotę prezydentowi puszczają nerwy i traktuje obywatela per spieprzaj dziadu, dając dzieciom dobry przykład. Papieru zabraknie, by spisać wyczyny prezydenta. Największe może wzburzenie wywołują jego systematyczne ataki na świeckość republiki. Apel Stowarzyszenia Liga Edukacji w obronie laickiego charakteru państwa podpisało w parę dni 118 tysięcy internautów, wszystkie niemal związki zawodowe i niezliczone stowarzyszenia, włącznie z chrześcijańskimi i kościelnymi. Najzupełniej nieprzemyślana prowokacja, jaką był apel Sarkozy'ego o powierzenie każdemu z francuskich 10-latków pamięci o losach jednego z 11 tysięcy dzieci żydowskich wywiezionych z Francji do gazu, uznana została przez miażdżącą większość Francuzów i znawców przedmiotu za groźną aberrację. Zmroziło mi to krew, zareagowała spontanicznie Simone Weil, bodaj największy we Francji autorytet w materii Shoah. Sarkozy nie raczył się z nią skonsultować, choć siedziała obok niego. Zaskoczył i zraził sobie niemal wszystkich psychologów, pediatrów, dziennikarzy, pedagogów, opinię wzburzoną w 85%, by po kilku dniach niemal wszystko odgwizdać. Ani dziecku, ani klasie nie będzie się wrzucać na barki pamięci o zagazowanych dzieciach. Nie chodzi o utożsamianie się z ofiarami, czyli granie na emocjach, lecz o wyciągnięcie lekcji z historii, gwoli zaszczepienia przed ześlizgiem w barbarzyństwo. Streszczam wnioski komisji powołanej do rozładowania polemiki, w której znalazła się i Simone Weil, wspierająca dotąd Sarkozy'ego, i filmowiec Claude Lanzmann, skłonny do fetyszyzacji Shoah jako antropologicznego wyjątku bez precedensu i analogii. Można by w gruncie rzeczy zbagatelizować fenomen Sarkozy'ego jako przejaw medialnego koniunkturalizmu, gdyby populistyczny dryf nie dowodził na co dzień tego, iż klasa polityczna, pozbawiona odtąd większego wpływu na ekonomię i zależne od niej społeczne nastroje, spekuluje wyłącznie na emocjach, rzucając ludowi na pożarcie konsensualny ochłap. Wykastrować, zabić, przykuć na wiek wieków do słupa morderców, gwałcicieli, nieuleczalnych pedofilów. Rzuca ludowi przysmak prezydenta. Lud jest zachwycony, choć poza tym prezydenta nie cierpi. Mniej zachwyceni są prawnicy, politycy, dziennikarze, spece od konstytucji. Najwyższy organ władzy w państwie, Rada Konstytucyjna, unieważnia retroaktywny charakter ustawy. Sarkozy nie chce o tym słyszeć. Poddaje szantażowi pierwszego sędziego we Francji, prezesa Sądu Kasacyjnego, aby znalazł mu sposób na wdrożenie ustawy już dzisiaj, czyli przed marcowymi wyborami, a nie dopiero za 15 lat, gdy skazani dziś przestępcy wyjść by mogli z więzienia. ucieczce do przodu Sarkoziego nie ma granic i jeśli cieszy to dziennikarza, obywatela wcale to nie bawi. Spieprza jej dziadu to pestka, potwierdzenie przeczuć co do charakteru prezydenta. Aczkolwiek za Kaczyńskim przekleństwo wlokło się przez lata i przyklepała je wyborcza klęska. Wracam do mej obsesji od ćwierć wieku. Problemem nie jest Sarkozy czy Dupont, lecz instytucje Piątej Republiki, nie dopuszczające za wyjątkiem okresów kohabitacji żadnych form kontrwładzy. Nie należy się skarżyć na niemającą precedensu personalizację władzy, kiedy nie miało się dość odwagi lub trzeźwości, by zakwestionować ustrój, który na tym się opiera. Najmniej kontrolowany w świecie system władzy, wyłączając putinizm i kastryzm, nie wyjdzie z kryzysu, póki nie popełni politycznego harakiri.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Renault wykupił dziś 25% kapitału rosyjskiej spółki AvtoVAZ z kilkudniowym opóźnieniem w stosunku do wcześniejszych zapowiedzi. Alians ten został bowiem ujawniony w grudniu ubiegłego roku. Mówiono wtedy o przejęciu przez Renault połowy kapitału AvtoVAZ-u. Kontrakt podpisali dziś prezes Renault Carlos Ghosn i dyrektor generalny RAS Technologii spółki matki AvtoVAZ-u Siergiej Szymiezow, którzy oświadczyli dziennikarzom, że cena wyniosła $1 miliard. Ostatecznie RAS Technologia i Renault posiadać będą 1/4 kapitału każdy, trzeci zaś udziałowiec, Trojka Dialog, zorganizować ma emisję części pozostałych akcji na jesieni tego roku. AvtoVAZ jest, jak wiadomo, właścicielem marki Łada i fabryki produkującej modele tej marki w Toliatti. Nie podano jednak dokładniejszych informacji na temat ewentualnych inwestycji Renault w Toliatti ani modernizacji przezeń tamtejszej fabryki, która jest obecnie największą fabryką samochodową na świecie, zdolną produkować ponad 1 000 000 sztuk rocznie. Co do dalszej produkcji, zapowiedziano ogólnikowo, że siłą rzeczy produkowany będzie wspólny model. Nie wiadomo, czy będzie to Logan, który jest obecnie montowany przez Renault w Moskwie. Raczej chodziłoby o nowy model. Wynika to pośrednio z przemówienia Siergieja Szymiezowa, który podkreślał, że Renault wygrał przetarg, w którym konkurentem był też General Motors, między innymi dlatego, że nie pochłaniając japońskiego Nissana po przejęciu części jego kapitału, dowiódł, że może uszanować i rosyjską tożsamość Łady. Łada to marka rosyjska, jest ona częścią rosyjskiej kultury i taką pozostanie, mówił z kolei Carlos Ghosn. Piękno brzmiących deklaracji było więcej. Zastępca dyrektora Renault, Patrick Pelleta, wyraził na falach radia BFM przekonanie, że alians z AvtoVAZ-em jest dla Renault równie ważny, co alians z Nissanem. Carlos Ghosn oświadczył bez zmrużenia oka, że Renault Nissan wraz ze swym rosyjskim partnerem AvtoVAZ-em będzie trzecim światowym producentem samochodów. Arytmetycznie to się zgadza. Renault produkuje ich rocznie 2,5 miliona, Nissan 3 miliony 700 tysięcy, AvtoVAZ 880 tysięcy, czyli razem ponad 7 milionów. Więcej, bo po 9 milionów produkują tylko Toyota i GM. W rzeczywistości chodzi jednak o zagwarantowanie pozycji Renault względnie Renault-Nissana na rynku rosyjskim, który w opinii ekspertów stanie się w najbliższych latach największym w Europie rynkiem nowych samochodów. Problem AvtoVAZ-u polega zaś na tym, że rosyjscy klienci mają Ładę w niewielkim poważaniu, preferując marki zagraniczne. Jeszcze gorszą opinię mają o tej marce klienci poza Rosją. Dość powiedzieć, że szukając dziś informacji uzupełniających, natychmiast natknąłem się na francuską witrynę dowcipów o Ładzie. Wspomniany Patrick Pelleta twierdzi jednak, że istnieje możliwość odnowienia tej marki poprzez stworzenie gamy samochodów niezbyt drogich, a wytrzymałych, takich właśnie mówił, jakich Rosja potrzebuje.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Dawno już twórcy francuskiej kinematografii nie przeżyli takiej radości jak 24 lutego w Los Angeles, gdzie ich praca uhonorowana została aż 3 Oscarami. Pierwszy, najważniejszy, trafił w ręce Marion Cotillard, która z niezwykłym talentem wcieliła się w postać Edith Piaf w filmie Niczego nie żałuje Olivier Adam. Obraz ten nagrodzony także został Oscarem za makijaż. Z trzecim Oscarem dla filmu francuskiego z Hollywoodu wyjechał Philippe Paulet-Villars, autor bardzo obiecującej krótkometrażówki Mozart kieszonkowców. Laureatka Oscara za rolę kobiecą, 32-letnia Marion Cotillard, odkryta została dzięki serii komedii akcji produkowanych przez Luca Bessona, Taxi. Filmy te były początkiem jej eklektycznej, francuskiej i międzynarodowej kariery. Po pierwszych krokach artystycznych w kraju zaczęła także pracować za granicą, występując w filmach amerykańskich i angielskich. Big Fish, Tima Burtona, Mary, Abela Ferrari i Wielka Armia Ridleya Scotta. We Francji po raz pierwszy doceniona została w 2005 roku. Otrzymała wtedy Cezara za drugoplanową rolę kobiecą w filmie Długa niedziela zaręczyn Jean-Pierre'a Jeuneta. Marion Cotillard jest drugą francuską aktorką, która zdobyła najbardziej cenioną na świecie nagrodę filmową. Pierwszą 48 lat temu była Simone Signoret. Francuską laureatką Oscarów była też Juliette Binoche, wyróżniona w 1997 roku za drugoplanową rolę w Pacjencie angielskim. Przygotowując się do roli Edith Piaf, Marion Cotillard obejrzała wszystko, co kiedykolwiek zostało nakręcone na jej temat. Przeczytała wszystkie książki jej dotyczące, nauczyła się poruszać i mówić jak ona. Edith Piaf mierzyła zaledwie 1,47 m, była krucha, bardzo chorowita, zniszczona przez alkohol, narkotyki i zawody miłosne. Marion, wysoka i tryskająca zdrowiem, potrzebowała przed każdym seansem zdjęciowym 5 godzin makijażu, by upodobnić się do swego pierwowzoru. Rezultat tej pracy jest zadziwiający. Przed Akademią Oscarów dostrzegły go już gremia przyznające inne filmowe nagrody. Amerykańskie Golden Globy, brytyjskie BAFTA i oczywiście francuskie Cezary. Oto jak Marion Cotillard, nagrodzona Cezarem dla najlepszej aktorki, dziękowała 22 lutego w Teatrze du Châtelet, zwracając się do reżysera, niczego nie żałuje, Oliviera Dehon, który, jak powiedziała, zmienił jej życie.
Quand vous m'avez appelé pour m'inviter au restaurant, nous disons, nous sommes deux Français seuls à New York, peut-être pourrions-nous dîner ensemble, j'ai imaginé autre chose.
Je viens tout le temps ici.
Bien, le César de la meilleure actrice est attribué la môme Marion.
Remercier Olivier Dahon. Olivier, t'es pas là ce soir, mais t'as changé ma vie. T'as changé ma vie d'actrice, t'as changé ma vie tout court. T'as écrit le plus beau rôle du monde et tu me l'as offert.
Zdaniem producenta niczego nie żałuje, ale na Goldmana dwa Oscary przyznane filmowi świadczą o tym, że możliwe jest pogodzenie kina autorskiego z kinem komercyjnym. Film widziało jak dotąd 6 milionów widzów na świecie, w tym 5 milionów w samej Francji. Sukces niczego nie żałuje jest też bezsprzecznie sukcesem francuskiego systemu pomocy dla kinematografii, którego na ceremonii Cezarów broniła Jeanne Moreau, przypominając, że francuskie kino wzbogaciło wszystkie kinematografie świata oraz że Francja przyczyniła się do zaprezentowania reszcie świata filmowych talentów z Dalekiego, Środkowego i Bliskiego Wschodu, a także z Europy, w tym z Europy Środkowo-Wschodniej.
I je n'aimerais pas qu'on touche à l'exception culturelle française. Notre cinéma a nourri tous les cinémas du monde. Grâce au cinéma français, grâce aux producteurs français, grâce à cette curiosité, nous avons fait découvrir au monde, avant tout le monde, les cinémas du Moyen-Orient, de l'Est de l'Europe, de l'Orient. Nous avons honoré tous ces talents.
Symbolem tak zwanej francuskiej wyjątkowości kulturalnej, której z ogniem broniła Jeanne Moreau, jest bez wątpienia obraz Sekret ziarna, La Graine et le Mulet, uznany przez Akademię Cezarów, czyli grono 3,5 tysiąca osób związanych zawodowo z kinem, za najlepszy film 2007 roku. Jego autor, Abdelatif Kechiche, otrzymał także Cezara dla najlepszego reżysera, a dziękując za wyróżnienia, powiedział, że odbiera je jako znak uznania za ryzyko, które podejmuje, robiąc kino wymagające i bardzo osobiste.
J'ai l'impression qu'on me dit quelque chose de très important, qu'on se dit peut-être quelque chose de très important, c'est que il y a une revendication commune à défendre un cinéma qui n'est pas tout à fait dans les rails et qui se risque à sa propre liberté. Et je vous remercie de me donner cette légitimité. Merci beaucoup.
La Graine et le Mulet to bardzo ciepły portret francusko-tunezyjskiej rodziny zakładającej w Set nad Morzem Śródziemnym restaurację serwującą kuskus rybny. Kechiche'owi film ten przyniósł już drugiego Cezara jego kariery. Pierwszego odebrał w 2004 roku za Unik. tych samych zresztą kategoriach, co w tym roku. Można ten fakt interpretować dwojako. Jako świadomy wybór Akademii Cezarów, która coraz otwarciej promuje kino autorskie, wychodząc z założenia, że filmy popularne obronią się same. Można tu przypomnieć, że od 2002 roku, kiedy Cezara zdobył najpopularniejszy film roku, Amelia Jean-Pierre'a Jeuneta, główne nagrody przypadają regularnie filmom zdecydowanie odróżniającym się jakością treściową i artystyczną. Pianiście Romana Polańskiego, Inwazji barbarzyńców, Luc Alphana z Quebecu, a w roku ubiegłym Lady Chatterley, Pascal Ferrand. Powtórne trzy Cezary dla Abdelatifa Kechicha, bo trzeba dodać, że nagrodzona w tym roku za drugoplanową rolę kobiecą jego młoda aktorka Hafsia Herzi jest następczynią Sary Ferguson, laureatki tej samej nagrody za Unik. Mogą jednak oznaczać, że konkurencja w tym roku była niewielka, że Akademia tak naprawdę nie miała w czym wybierać i że francuskiemu kinu autorskiemu brakuje inspiracja i co gorsza autorów.
Ça fait 35 ans que je travaille entre la mer et le chantier.
Et alors, tu es plus rentable. Tu es fatigué et tu nous fatigues.
Non mais attends, c'est honteux.
Mais c'est comme ça, regarde, il y a deux fois moins de bateaux qu'il y a 10 ans. Donc forcément, il y a moins de boulot.
C'est bisous à Pépé.
Puis un jour, il n'y aura plus de bateaux de pêche, il n'y aura plus de chantier et puis il n'y aura que des touristes.
Oh mon père, on
Elles sont trop dures tes fils, hein. Je veux te jeter comme une merde, hein. Tu sais toi ici. Et nous on est ta famille, non. Franchement moi t'es comme mon père, la vérité.
T'es pas au courant que Slimane va ouvrir un restaurant sur un vieux bateau.
Et lui on l'aide, c'est bien ami.
Vous avez déjà tenu un restaurant?
Non, non. Vous l'avez le prêt, vous l'avez pas?
Et pour les frais de fonctionnement?
De toute façon pour eux, du moment que c'est pas une mosquée. Tu sais pourquoi il fait tout ça lui? C'est pour toi, pour ses enfants. C'est pas pour lui-même, hein.
RFI.
Mija tydzień. Dziś w naszym studiu wydarzenia polityczne ostatnich dni komentować będą Anatol Arciuch. No, powiedziałem w studiu, ale niedokładnie, bo drugi z naszych gości, Michał Karnowski, dzisiaj wyjątkowo przez telefon. A rozpoczynamy komentarze od uznania przez Polskę niepodległości Kosowa. Były pewne rozbieżności, rząd chciał to robić w miarę szybko i tak zrobił. Prezydent uważał, że lepiej by było, gdybyśmy zwlekali, ale stało się, uznaliśmy niepodległość Kosowa. Czy dobrze się stało i czy mamy jakikolwiek pomysł na to, co dać w zamian Serbii, Anatol Arciuch?
Wydaje mi się, że tego w ogóle nie można rozpatrywać w kategoriach, czy to dobrze się stało, czy źle. No po prostu stanęliśmy wobec pewnego faktu dokonanego. Dlatego, że Kosowo praktycznie od 10 lat, od 99 roku już było pod kontrolą międzynarodową, to znaczy kontrolą NATO i ONZ i właściwie de facto było, no można powiedzieć, czymś w rodzaju półkolonii takiej europejsko-natowskiej. To był stan nie do utrzymania i nie było właściwie już powrotu do Serbii. Więc wydaje mi się, że tu rzeczywiście mogła wchodzić tylko w grę kwestia tego, jak szybko uznać. No i tutaj to wydaje mi się, że myśmy się trochę pośpieszyli, ale być może jest to jakaś transakcja wiązana w związku z kolei z naszymi oporami wobec tarczy.
A zatem nie mieliśmy specjalnego wyboru, ale pospieszyliśmy się zdaniem Anatola Arciucha. Co na to Michał Karnowski?
Ja bym tutaj nawiązał do tych słów, że już od 10 lat, do słów mojego przedmówcy, trwała taka dziwna sytuacja w zawieszeniu. Moim zdaniem nie było specjalnego powodu, żeby Stany Zjednoczone, które tutaj były sprężyną, motorem tego oderwania, tej secesji, no tak mocno przyciskały pedał gazu. Do wyobrażenia była moim zdaniem jakaś konferencja europejska, międzynarodowa, która spokojnie by na przykład ustaliła rodzaj federacji. Natomiast no rzeczywiście Polska stanęła w obliczu faktów dokonanych. Nie my tu byliśmy głównym graczem. No ale skoro tak, to dlaczego zachowujemy się trochę jak główny gracz? Ja jednak sądzę, że to było przedwczesne. Że Polska może stracić sporo serbskiej sympatii. Nawet to jest według mnie jakimś istotnym argumentem, że jednak Polska no tutaj pokazuje też innym na przykład Rosjanom, że nie wiem, walka o Krym jest do wyobrażenia. No, tak jakby spojrzeć na te kryteria etniczne na przykład, które tutaj, jak rozumiem, decydowały i historyczne, to pojawia się pytanie, czy Krym powinien należeć do Ukrainy, czy jednak może do Rosji. A więc ja jednak uważam, że to było przedwczesne i moim zdaniem naprawdę warto to było trochę tutaj poczekać, poodwlekać, zobaczyć, jak zachowa się reszta Europy, reszta świata i nie być w pierwszym szeregu. Jednak to nie jest tak, że Polska jakby poszła falą, ławą za innymi. Tu znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce krajów, które tego dokonały. Moim zdaniem zbyt szybko.
Ale z drugiej strony mamy w Kosowie swoich policjantów, mamy swoich żołnierzy. No myślę, że taki gest uznania niepodległości Kosowa to jest dobra wiadomość dla tych Polaków, którzy tam są, Anatol Arciuch.
W pewnym sensie tak, no bo gwarantuje im jakąś większą stabilność. Ale ja chciałem jeszcze do tego dodać jedno. No Amerykanie mieli swoje powody, że się tak śpieszyli, część krajów europejskich zresztą, bo wyraźnie chodziło o to, żeby do tej gry, gdyby była jakaś konferencja międzynarodowa, jednym z głównych rozgrywających byłaby Rosja. Tu wyraźnie chodziło o odsunięcie Rosji, zwłaszcza, że i tak ona już odgrywa dość dużą rolę na Bałkanach, nawet do tego stopnia, że tak na dobrą sprawę to przecież nie do końca przestrzegano regulaminów ONZ, dlatego że siłą rzeczy, skoro to ONZ się zajmował sprawą Kosowa i Kosowo było takim rodzajem protektoratu, to na dobrą sprawę trzeba było czekać na rezolucję Rady Bezpieczeństwa, a Stany Zjednoczone i te kraje europejskie, które dążyły do uznania Kosowa, przeszły do porządku dziennego nad tym, że dwóch członków Rady Bezpieczeństwa było przeciwnych.
Czyli jak rozumiem, niektóre państwa miały w tym jakiś interes polityczny, Polska nie bardzo, Michał Karnowski?
No tak, ja tutaj bym tylko dodał, że Rosja na tym raczej wygrała moim zdaniem, no, przejęła system energetyczny Serbii, o czym nie możemy zapominać. Serbia wydaje się na długo wyłączona z procesu integracji europejskiej i nie ma w tej chwili mowy o wchodzeniu do Europy i zamiast tego Europa dostaje Kosowo, no państwo, które musi utrzymywać, państwo, które będzie musiało w większym stopniu, bo wiadomo, że wydatki będą większe na samodzielną państwowość.
No ale Amerykanie otrzymują ogromną bazę.
Dostaje państwo na dobre, niezbyt, no niespełniające pewnych standardów, jeśli chodzi o przejrzystość gospodarki, takie państwo raczej, niektórzy mówią, przemytników. Nie wydaje mi się to taki najlepszy interes, a poza tym ja jednak wciąż pamiętam, pierwsza decyzja Niemiec o uznaniu Chorwacji, to było coś, co przyspieszyło tą dezintegrację bloku jugosłowiańskiego i to nie była dobra decyzja i nauczkę z tamtego wydarzenia warto moim zdaniem wyciągnąć, naprawdę bardzo ostrożnie się po tym terenie posługiwać, a Polska, no ja jakby tutaj nie do końca rozumiem ten interes w takim pokazywaniu, że jesteśmy z Niemcami, że jesteśmy ze Stanami Zjednoczonymi poprzez uznawanie Serbii. Czy naprawdę tym krajom jest to tak bardzo potrzebne? A powtarzam, w oczach Serbów bardzo, bardzo dużo tracimy i to będzie ciążyło na wzajemnych relacjach przez wiele lat.
Michał Karnowski, Anatol Arciuch. Kolejny temat na dziś to tarcza antyrakietowa. To nie jest nowy temat, no ale politycy podgrzewali nieco atmosferę, mówiąc, że to będzie przełomowy tydzień w tych rozmowach. No ale nie był to przełomowy tydzień, jeżeli chodzi o tarczę antyrakietową. Dalej nie wiemy, będzie czy nie będzie, Anatol Arciuch.
Tak, no nie był przełomowy. Nawet minister obrony Bogdan Klich powiedział, że zapowiadał parę dni temu, że właściwie już jest jakieś takie nieoficjalne porozumienia, teraz okazuje się, że nie ma, ale tu z kolei mnie się wydaje, no ja mam inne stanowisko niż w sprawie Kosowa, że tutaj nas rzeczywiście żadnego przymusu nie ma i ja dla Polski, prawdę powiedziawszy, najmniejszej korzyści z tej tarczy rakietowej nie widzę. Jeśli byśmy się na nią zgodzili, to byśmy musieli mieć rzeczywiście jakieś mocne gwarancje dozbrojenia naszej armii na dużą skalę, a takich miliardowych wydatków, to nie wiem, czy Amerykanie są zdecydowani w tej chwili na to iść w okresie przedwyborczym.
Rzeczywiście nie mamy żadnych interesów w tym, by ta tarcza znajdowała się, jej elementy by znajdowały się na terytorium Polski. Michał Karnowski?
No widzę, że tutaj się dzisiaj będziemy się z doktorem Arciuchem nie zgadzali. Ja uważam, że mamy bardzo poważne interesy, dające się bardzo precyzyjnie nazwać, doprecyzować. Otóż pierwszy interes to jest znalezienie się pod bezpośrednim parasolem amerykańskim. My wchodzimy w ten obszar, który jest dla Amerykanów już ważny ze względu na ich bezpieczeństwo narodowe, a więc jest chroniony jakby szczególniej. I to jest jakby parasol dodatkowy obok natowskiego. Po drugie, pokazujemy światu, Europie, także Rosji, że jesteśmy pełnoprawnym członkiem struktur zachodnich, świata zachodniego i że nie jesteśmy żadną strefą pośrednią, żadną ziemią trochę będącą w Europie, jakoś częściowo strefą wpływów Rosji, tylko można u nas też instalować amerykańskie i zachodnie po prostu instalacje. I to jest moim zdaniem zysk generalnie bardzo duży już, a oprócz tego oczywiście powinniśmy też walczyć o doposażenie polskiej armii. Natomiast ja mam taką teorię, jeśli chodzi o te rozmowy. Dlaczego opinia publiczna jest ciągle bombardowana sprzecznymi komunikatami? To znaczy czasami słyszymy, że tarcza coraz bliżej, za chwilę, że coraz dalej, a potem, że wiszą te rozmowy na włosku. Moim zdaniem polskie władze chcą przekonać Amerykanów, że one na poważnie negocjują, że są gotowe zaryzykować utratę tej inwestycji, choć i chcą według mnie także nowy rząd. I jeśli Polska nie dostanie tego, czego się domaga, czego żąda, do tego potrzebna jest także prasa. Do tego potrzebne są czasami mylne komunikaty pod tytułem idzie źle, Amerykanie, my naprawdę na serio możemy to, drodzy partnerzy, nie zerwać te rozmowy i może do niczego nie dojść. Ale uważam, że to jest trochę zasłona dymna. Realnie według mnie tarcza jest coraz bliżej i te rozmowy idą. No w tym tygodniu były dwie ważne tury rozmów na bardzo precyzyjnym, na bardzo wysokim szczeblu, ale też bardzo precyzyjnych rozmów o tym, czego Polska się domaga i co mogą dać Amerykanie.
I jeszcze jedno słowo na to, Larciu.
Nie, no ja tu się zupełnie nie mogę zgodzić. Leży to wyłącznie w interesie Stanów Zjednoczonych, nie leży również w interesie Europy. Dla Europy to jest całkowicie obojętne. Jest to, że tak powiem, wysunięta linia obrony amerykańskiej. Nie zapominajmy, że o ile rakiety irańskie czy koreańskie i tak z trudem by doleciały do Stanów Zjednoczonych, to na Polskę mogą zlecić. I wydaje mi się, że wprost przeciwnie. Amerykanie nawet na to trochę liczą, że to jest takie, że w razie czego jak spadną na Polskę, to będzie znakomity pretekst do uderzenia w te kraje, z którymi Amerykanie dawno się chcieli rozprawić.
Anatol Arciuch i Michał Karnowski, ostatni temat na dziś. Niewiele czasu nam niestety zostało. Sprawa wydaje się dosyć istotna. Zmarła Irina Kazulina, żona Aleksandra, a więc więźnia politycznego na Białorusi, człowieka, który chciał być prezydentem tego kraju, a teraz odbywa wyrok w łagrze, w kolonii karnej. Pod naciskiem opinii międzynarodowej jednak ów więzień został zwolniony na pogrzeb swojej żony. No a Amnesty International rozpoczęła akcję i zakończyła już także akcję pisania listów do prezydenta Łukaszenki właśnie w obronie i z intencją zwolnienia Aleksandra Kazulina. Czy to jest możliwe? Czy rzeczywiście opinia publiczna zachodnia i w ogóle politycy na Zachodzie mogą wpływać na los Aleksandra Kazulina? Anatol Arciuch.
No tutaj by trzeba zgadywać, bo to jednak zależy w dużym stopniu od samego dyktatora białoruskiego. Co on postanowi, ale to jest zresztą charakterystyczna sprawa, że o ile jest tym jednym dyktatorem, bo trochę bardziej na wschód mamy podobną sytuację, że o ile tak samo Putin toleruje różnych opozycjonistów, o tyle już rzeczywiście zbrodnie obrazy majestatu jest bezpośrednie wystąpienie, kontrkandydatura. Mieliśmy tego przykłady w Rosji z poważnymi ewentualnymi kontrkandydatami, którzy albo zostali zmuszeni do wyjazdu, do ucieczki z Rosji, albo jak jeden, który miał też duże ambicje, znalazł się na Syberii. I stąd Kazulin, no, który bezpośrednio zagraża jako człowiek, wydaje mi się, że dopóki Łukaszenko będzie miał jaką taką władzę, to postara się jednak go zatrzymać w więzieniu.
I Michał Karnowski, no tak, oczywiście dyktator najchętniej by pewnie widział Aleksandra Kazulina w więzieniu, no ale mimo wszystko pod presją opinii publicznej, czy też dyplomatów zachodnich postanowił zwolnić go na pogrzeb, to i tak dużo, wydaje się.
Zrobił to w sytuacji, gdy właściwie jego represje dotknęły takich, powiedziałbym, najbardziej intymnych i najbardziej wrażliwych dla każdego człowieka spraw. Były przecież podejrzenia, właściwie takie tezy, że on wręcz szantażuje stanem zdrowia, prawda, Kazulinę. Mnie cieszy w tym wszystkim jedno. Jak trwała kampania wyborcza na Białorusi, to było sporo i to dość poważnych głosów mówiących o tym, że Kazulin to może być ktoś podstawiony przez służby specjalne.
No na pewno nie, prawda? Jest, prawda?
Dziś widzimy, że to człowiek realnie dzielny, realnie szkodzący temu reżimowi. To jest jakoś tam optymistyczne. Warto z nim być, warto naciskać. Ja myślę, że wszyscy Polacy, niezależnie od wieku, jak nie pamiętają sami, to wiedzą dobrze z przekazów, że taki nacisk jest bardzo, bardzo ważny i warto nawet te listy pisać. Ja bym tego nie lekceważył.
Michał Karnowski, Anatol Arciuch i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
Czerwieka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Fizycy, teoretycy wręcz śnią o tym, jakie by tu zaprząc fizyczne mechanizmy do tego, aby ze światła mogła powstać materia. Grupa naukowców francuskich z Instytutu Światła Ekstremalnego pod kierownictwem profesora Jean-Paula Chambaretta pracuje już nad tym od dłuższego czasu. Przypuszcza się, że w ciągu najbliższych 20 lat uda się naukowcom z tej grupy stworzyć w warunkach laboratoryjnych materię z najzwyklejszej próżni. Warunek jest jednak jeden. Konieczny do tego jest niezwykle silny laser o mocy nigdy jeszcze nie osiągniętej dotychczas. Musiałby on być w stanie emitować 1000 miliardów gigawatów energii na centymetr kwadratowy. Jak twierdzi dalej Jean-Paul Chambaret, przy tak wysokiej mocy zaczną znikać nieposiadające masy fotony z wiązki laserowej i powstanie materia, czyli elektrony, oraz ich odpowiedniki w antymaterii, czyli pozytony. Jest to jeden z modeli, który wyjaśniłby przyczyny zaistnienia wielkiego wybuchu. W jednym z numerów naukowego pisma Science sprzed 2 lat poinformowano, że tego typu procedura, gdyby udało się ją przeprowadzić, stanowiłaby w fizyce wręcz rewolucję, a zaliczana ona jest do 20 nierozwiązanych jeszcze największych problemów we współczesnej fizyce. Uczeni ze wspomnianego instytutu przekonani są, iż już wkrótce będzie można ten problem rozwiązać, ale przy pomocy metod pośrednich. W chwili obecnej lasery o największej mocy ledwie dochodzą do 1 petawata, czyli 1000 megawatów mocy. Dla porównania dodajmy, że wszystkie elektrownie atomowe na naszej planecie generują prąd o całkowitej mocy 0,1 petawata. Z tym, że trzeba tu dodać, iż pracują one w systemie ciągłym, a lasery, o których mowa, są w stanie uzyskiwać wysokie osiągi w dziedzinie mocy zaledwie przez ułamki sekund. Projekt francuskiego Instytutu Światła Ekstremalnego idzie w kierunku skonstruowania lasera, który byłby w stanie wyprodukować 25 petawatów energii podczas 15 femtosekund. Jedna femtosekunda to 1000 miliardowa część sekundy. Projekt ten zaczyna zakreślać coraz to większe kręgi. Pracuje już nad nim 13 laboratoriów fizycznych w podparyskim Sacle, gdzie koncentracja wybitnych fizyków na metr kwadratowy jest jedną z największych na świecie. Badania te mają kosztować ponad 50 milionów euro. Jeśli francuskie władze polityczne wyrażą na jego realizację zgodę jeszcze w tym roku, to będzie on mógł ujrzeć światło dzienne już w roku 2012. Naukowcy z Sacle mają nadzieję, że projekty te przyspieszą decyzję władz w Brukseli, aby właśnie Sacle było siedzibą realizacji ogólnoeuropejskiego projektu ELI, czyli Electric Light Infrastructure, którego jednym z celów jest skonstruowanie lasera o mocy 250 petawatów. Zdaniem wspomnianego szefa grupy z francuskiego instytutu Jean-Paula Chambaretta, aby uzyskać laser o takiej mocy, wystarczyłoby jedynie nałożyć na siebie 10 wiązek o mocy 25 petawatów, co właśnie jest celem francuskich naukowców z Sacle. Pod Bordeaux natomiast powstaje promowany przez francuskich wojskowych olbrzymi laser megajulowy, tak zwany LMG. Jest on znacznie droższy i w produkcji, i w eksploatacji, a konstruowany on jest głównie w celu produkowania superenergii mogących służyć do symulacji wybuchów jądrowych. Laser paryski będzie zużywał około 10 tysięcy razy mniej energii do produkcji impulsów 1000 razy krótszych i będzie na nim można generować promieniowanie co sekundę w odróżnieniu od LMG, w którym energię można będzie produkować jedynie raz dziennie. To nie ta sama fizyka, mówi Jean-Paul Chambaret. My będziemy starać się w szalenie małej objętości wytworzyć coś o niesłychanie krótkim czasie trwania. Są to warunki, jakie znajdujemy w pobliżu Słońca oraz w okolicach stworzenia Wszechświata.
Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait. Les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême. Et juste à l'intérieur, on lisait « Maman, je t'aime ». Il avait une petite amie du nom de Marie-Lou. On la prenait en pitié, une enfant de son âge. Car tout le monde savait bien qu'il aimait en retour cette chienne de moto bien davantage. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Marie-Lou, la pauvre fille, elle implora, le supplia. Dis, ne parle pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Mais les mots furent perdus, ses larmes pareillement, dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux. Au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa les débris, on trouvait sa culotte, ses bottes de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.